Zwróć swój wzrok na Jezusa. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet w blasku miłości Chrystusa do nas. Spójrz na to, co Boże. Spójrz, iść przez życie, patrząc, poznawając, pozwalając się Bogu objawiać sobie, a otoczenie, wartościowe rzeczy wokół nas, problemy będą miały zupełnie inną perspektywę. W Ewangelii Jana, w 7 rozdziale, 7 wersecie przeczytam króciutki fragment. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, mówi Jezus, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. W Ewangelii Mateusza 4,17 czytamy: odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Świat nie może przyjąć Jezusa. Świat, w którym żyjemy, to biblijne określenie tego naszego otoczenia, tego niebożego otoczenia. A Jezus głosi, zaprowadza Królestwo Boże. I to Królestwo Boże i ten biblijny świat przenikają się tam, gdzie chrześcijanie są. Przenikają się wokół nas, tak jak w nas przenika się nasze ciało i nasz duch. To, co Boże, z tym, co ziemskie, to, co doskonałe, z tym, co niedoskonałe, to, co wieczne i mocne, z tym, co słabe i chwilowe. I to te dwie rzeczywistości będą się przenikały, dopóki my żyjemy na ziemi. I obu tych rzeczywistości niestety jesteśmy częścią. Żyjemy na świecie i jaka część naszego życia jest Jemu poświęcona, to zależy od nas. I żyjemy w Królestwie Bożym i jak się przyczyniamy do Jego rozwoju, jak je zaprowadzamy, tak jak Chrystus to robił, to też zależy od nas i od Pana Boga. To czy dzisiejsze nabożeństwo, czy dzisiejsze kazanie, tak jak zresztą poprzednie i następne, będzie miało znaczenie, będzie zależało od tego, co po tym, kiedy się skończy, albo w trakcie jego trwania, nauczymy się widzieć, tak? Albo co, jak zmieni się nasza perspektywa względem świata, względem tego, co nas otacza, co nas spotyka. Zanim pójdziemy dalej, przypomnimy sobie króciutko to coś, co każdy z nas wie w głowie, rozumem, zna. Mateusza 16,26. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Co da człowiek w zamian za duszę swoją? W głowie tą teorię znam. Wiem, że powinienem pragnąć szukać swojego rozwoju bardziej w Bogu niż w tym, żeby stawać się, nie wiem, bardziej znaczącym człowiekiem na świecie, tym biblijnym świecie. Tym świecie według Biblii, może tak powinienem powiedzieć. Jak wielka jest różnica tej wartości, to widzę na kartach Pisma Świętego wiele razy. Jest taki fragment, kiedy Jezus, Mateusza 18,8, mówi, że jeżeli moja ręka albo noga mnie gorszy, tak? Jeśli ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją, odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż z obydwoma rękoma albo obydwoma nogami być rzuconym do ognia wiecznego. Jeśli oko cię gorszy, wyłup je, odrzuć od siebie. Lepiej dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z obojękiem oczu, tak, być rzuconym do piekła ognistego. I tak mówi Jezus, pokazując, jak niewiele jest warte to, co na ziemi jest najcenniejsze. W perspektywie wieczności albo w perspektywie Bożego Królestwa. Paweł pisze tak, albowiem Rzymian 8:18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Paweł, człowiek, który doskonale wiedział, o czym pisze, bardzo praktycznie tego doświadczał, tak właśnie uważa. No a dzisiaj módlmy się, żeby poznanie tego, żeby ta teoria mogła się przekuwać na to, że ja będę widział inaczej. Tak jak Bóg widzi, tak jak tutaj czytamy. Przeczytamy fragment z listu do Kolosan z 3 rozdziału. Od 1 wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bawochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się poddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania, nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Nie chcę tu analizować każdego pojedynczego słowa tego fragmentu. Chciałbym, żebyśmy wyłowili pewien przekaz całości. Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, o tym co w górze myślcie. Czyli jako chrześcijanie powinniśmy swoją koncentrację, tak, uwagę, myśli kierować się najpierw na to, co w górze, cokolwiek to znaczy, o tym myśleć, tak to powinno być przedmiotem naszego głównego zainteresowania. I teraz, co to praktycznie mogłoby znaczyć? Ja to widzę tak, że Bóg ma swój punkt widzenia w każdej określonej sytuacji, w której ja się znajduję, tak? I kiedy ja żyję, swoje myśli, siły mam kierować na uzyskanie jego punktu widzenia tej sytuacji, tak? Jego punktu widzenia na to, co dzieje się wokół mnie. A nie na, nie wiem, na co, bracia i siostry, możemy robić innego. Gdzie możemy kierować nasze myśli, kiedy pojawia się nowa sytuacja w naszym życiu i otoczeniu, na świecie, w którym żyjemy. Jeżeli widzę, jak się świat zmienia, trochę zaczynam rozumieć teraz ludzi starszych, których kiedyś nie rozumiałem, że im się nie podobają pewne zmiany. I jak widzę zmiany na świecie, to no, wiele rzeczy mnie martwi, nie? No, teraz jeszcze ostatnie lata, no już w ogóle dziwne rzeczy się dzieją. Trochę się przejmuję, trochę się tego boję. Czasami się mogę, coś mnie smuci, że coś odchodzi, przemija. Nie wiem, że dzisiaj ludzie myślą inaczej, że się kierują innymi zasadami. Czasami żałuję rzeczy, które się dzieją wokół mnie. Rzeczy, które przed Bogiem często nie mają w ogóle żadnej wartości, żadnego znaczenia. Ale Bóg, nie wiem, sytuacji wokół mnie nie widzi tak jak ja. Wie dokładnie, co się dzieje. Nigdy nie traci kontroli. I ja swoją energię powinienem poświęcać na uzyskanie Jego sposobu widzenia mojej sytuacji i tej rzeczywistości wokół mnie. Niekoniecznie na moim własnym rozumie, tak? Tworząc jakieś teorie, które nie mogą mieć nic wspólnego z tym, co Bóg ma do powiedzenia. Inna kwestia, która jest tu poruszona. Podobno umarłem i zostałem wzbudzony do życia z Chrystusem. I teraz jestem tak, jakby umarły, tak? A moje życie objawi się wraz z Nim. Nie ma już mnie, tak? Nie ma już ja. Teraz jest On, Chrystus, tak? Przynajmniej teoretycznie. Na miarę moich wysiłków i Jego łaski, jaką mi da w życiu, żeby tak mogło być. Moje zwycięstwo, moja chwała, moja duma, moje bogactwo, mój skarb. Tego nie ma tutaj dla mnie. Na chrześcijanina nie ma takich rzeczy na ziemi. I złym kierunkiem byłoby uganianie się ze zdobywaniem tych rzeczy tutaj, na ziemi. To jest w Chrystusie, we właściwym czasie i wraz z Nim kiedyś się okaże. Ile będzie mojej chwały, jak bardzo będę mógł być dumny z tego, co w życiu uczyniłem, jak będę w Bogu bogaty, tak? Kiedy skończy się życie tutaj i Bóg oceni wszystko zupełnie inaczej niż ocenia to świat. Wraz z Chrystusem okaże się moje życie, moja duma, moja chwała, mój udział w Jego Królestwie. Czytaliśmy też, że zewlekliśmy z siebie starego człowieka i przeoblekliśmy nowego, który się odnawia ustawicznie. Odnawia się ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. I tu zauważyłem taką ciekawostkę, której nie widziałem wcześniej, że ta sytuacja ma się tak jak z owocem. Wiecie, czytamy o owocu Ducha Świętego, tak? I tym owocem są różne cechy. Jak to nazwać, może szerzej niż cechy nawet. I owoc rośnie na dobrym drzewie, tak? Na dobrej jabłoni rośnie jabłko w sposób normalny. W sensie to nie jest niezwykłe. Nie trzeba, jabłko nie musi się bardzo starać, jabłoń o to. Tak? To jest naturalną konsekwencją. Ona tylko ma mieć wodę, słoneczko i jest wszystko okej. To się stanie samo. I ten nasz wewnętrzny człowiek odnawia się. Nie my go odnawiamy, tylko on się odnawia. To jest coś, co się najwyraźniej będzie działo, tak jak to rozumiem, poza nami. Nowy człowiek, którego przeoblekłem się, odnawia się ustawicznie, budując mnie na obraz swojego Stwórcy. Miałem wcześniej jakąś część, która należała do mnie, część czynną, myśl o tym, co w górze, tak? Patrz na świat tak, jak Bóg go widzi, dbaj i staraj się o to. Umartwij to, co w twoich członkach jest ziemskiego. A tu jest część, która stanie się sama, która dzieje się sama, stanie się naturalnie. Twój wewnętrzny człowiek, duch w tobie, będzie rósł, odnawiał się. No i oby był silniejszy niż to, co go otacza, niż twoja dusza, niż twoje ciało, niż twoje własne pomysły. po to, abyśmy byli użytecznymi synami Królestwa. I to jest konsekwencja. Odnowienie Bożego Człowieka. To się samo dzieje, jeśli ja myślę o tym, co w górze, patrzę na świat tak, jak Bóg go widzi. Dzieje się to dzięki Bogu. I razem z tym, jak to czytaliśmy, przeoblekamy się w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, w łagodność, wybaczenie, miłość, pokój. Te wszystkie rzeczy nienormalne, nienaturalne. Nie jest naturalne dla przeciętnego człowieka, nie licząc może jakiegoś, chociaż też nie wiem, czy to by była prawda, człowieka z niskim poczuciem własnej wartości. Może to byłby jakaś forma wyjątku, ale pewnie nie do końca. Nie jest naturalne, żeby być pokornym. Nie jest naturalne dla przeciętnego, normalnego człowieka, dorosłego, bo dziecko to jeszcze, jak ma dobry dom, się wszystkie o niego troszczą, to może być spokojne. Ale nie jest naturalne dla normalnego, dorosłego człowieka mieć pokój w życiu, zwłaszcza tak cały czas. Wybaczenie nie jest czymś normalnym. Miłość, bezinteresowna miłość jest absolutnie nieosiągalna dla ludzi. Ale kiedy Bóg odnawia naszego człowieka, te rzeczy będą występowały, czy mają się dziać, tak? I to przygotowuje nas, żebyśmy byli dobrymi ambasadorami Królestwa Bożego na ziemi. W Izajasza 55 rozdziale, wersety 8 i 9 jest napisane: bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Izajasza 55, 8 do 9. My nie znamy po ludzku, nie możemy znać ani zrozumieć Bożego planu. Znany bądź rozumiany może być on dopiero w tym momencie, kiedy Bóg zechce nam go objawiać. Albo czasami, jak popatrzymy z perspektywy wielu lat, że coś się kiedyś stało, tak? To możemy rozumieć, może coś w tym było, może to, w sensie to był jakiś plan, to ma jakiś logiczny sens, to nas doprowadziło gdzieś, czego wtedy nie wiedziałem, że tak się właśnie stanie. Wiele z tego, co Bóg robi, objawia nam w Słowie, ukazując, jak widzi, jak patrzy na różne sytuacje w życiu, naszym, w życiu innych ludzi. Czytamy, widzimy, co, jak Jezus się zachowywał, widzimy, jak Bóg reagował na Izraela, czego ich uczył, tak? I dzięki temu możemy próbować dostrzegać to w swoim życiu. Część może nam objawić osobiście: ja cię powołałem, żebyś zrobił to. Tak? I mogę wtedy próbować rozumieć Bożą wolę, żeby ona, nie wiem, czynić ją w życiu. Wydaje mi się, że całkiem często Bóg nie mówi, co i dlaczego mam coś zrobić. Bo tak naprawdę Bóg jest Bogiem i Panem. Tak uważam przynajmniej, tak? Tak zdecydowałem. I ja nie jestem od tego, żeby rozumieć rozkaz dowódcy, tak, pana generała, tylko jestem od tego, żeby go wykonać. A on wie, co się dzieje i w ten sposób, nie wiem, zaprowadza się, nie wiem, wola generała, wola Boga. I myślę, że Bóg takiej wiary też od nas oczekuje. Nie wszystko musimy rozumieć, ale mamy być posłuszni. Ale mamy ufać, że On to uczyni najlepiej. I w taki sposób powinniśmy podchodzić do tych sytuacji, do świata, w którym żyjemy i sytuacji, które nas spotykają. Nie znamy. To nie nasze myśli, tak? Tylko nie nasze drogi, nie nasze pomysły, tak? Tylko Boże, które są inne niż nasze, naprawdę inne. I nieskończenie wyższe, tak? Lepiej, nie wiem, lepiej przygotowane, lepiej dające lepszy rezultat. Kiedyś oglądałem taki film o wspinaczce na jakąś tam szczelinę kobry czy coś takiego, gdzieś chyba w Ameryce Południowej. I tam się wspinał taki gość z Francji. I to jest potem, wtedy uważano, że to jest najtrudniejsza taka szczelina do przejścia w skalę na świecie. I on tam jeździł, siedział tam kilka miesięcy z Francji, siedział tam kilka miesięcy i próbował opracować każdy element tej drogi, żeby przejść tą drogę jako pierwszy na świecie. No i wtedy byłby, powiedzmy, sławny, czy bardziej sławny niż już był. I był tam taki punkt w tej szczelinie, gdzie on musiał w taką cienką szczelinkę wcisnąć swój jeden palec, tak się zacisnąć go tak, żeby on się tam zahaczył. I potem to było już tak, no, ileś tam kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Potem podciągnąć się na tym palcu, tak żeby wyciągnąć nogi trochę wyżej niż twoje ręce i dzięki temu drugą ręką sięgnąć wyżej. I tam się złapać właściwie prawie płaskiej ściany, ale takiej lekko pochyłej. I to był ruch, który mu uniemożliwiał pójście dalej. I był tam jednego roku, opracowywał te wszystkie szczegóły tej drogi. Nie udało się, no musiał wracać do Francji, do pracy. Przyjechał za rok znowu na kilka miesięcy. No i zaczynali znowu robić, przygotowywał się do tej drogi i zaczęło lać. I padał deszcz ponad 2 tygodnie z tego jego tam, nie wiem, ponad miesięcznego pobytu. Jak tylko na chwilę przestawało padać, to tam, gdzie on próbował się łapać, próbowali palnikiem mu suszyć te miejsca na skalę, no bo nie da się śliskiej skały złapać, nie? No ale nic z tego nie wyszło. No to poleciał do Francji pracować dalej. Za rok przylatuje i próbuje jeszcze raz. I złamał nogę. Ten człowiek, on tak nie mówił tego na początku tego filmu, powiedział to później, ten człowiek był kiedyś chrześcijaninem, czy był chrześcijaninem, ale jako tam nastolatek, ale potem no, zwykłe, ludzkie, licealne, potem na studiach życie poprowadziło go na takie ścieżki, że właściwie Bóg stał mu się praktycznie obojętny. I kiedy złamał tą nogę, no, chodził po tą szczelinę, no, ale no, nic z tym gipsem nie mógł zrobić, no, zaczął, no, nie mógł już się wspinać, i zaczął chodzić do kościoła, który tam był gdzieś niedaleko. I mówi, że potem, jak już rok później ktoś inny przeszedł tą drogę jako pierwszy, to mówi, że kiedy wchodził tam, to czuł, jakby na tej skale siedział anioł i spychał go na dół, przy tym najtrudniejszym ruchu. I mówił, nie, on tam chyba Didier, czy jakoś tak się chyba nazywał. Nie, Didier, ta chwała nie jest dla ciebie. Ale przez to, że złamał sobie nogę, co mu uniemożliwiło przez jakiś czas ten dalszy trening, zaczął chodzić do kościoła, mówi o tym w filmie, tak? Odnowił swoją relację z Bogiem i ten film widzi, nie wiem, ileś tam tysięcy wspinaczy. A on mówi o tym, że ja wróciłem do Boga dzięki temu, że złamałem tą nogę, tam wchodząc na tą szczelinę. Bóg tak sobie, tak go poprowadził, nie? Nawet on jeszcze miał trochę łatwo, bo Bóg go poprowadził, że tak powiem, bez jego własnej decyzji. On nie musiał sam zrezygnować. To się po prostu stało. Bóg się przyczynił do tego. Ale taki był Boży plan i jego zbawienia, i nie wiem, zaświadczenia o Bożej chwale. I nigdy nie został człowiekiem, który przeszedł najtrudniejszą rysę na świecie jako pierwszy. Ale... No, myślę, że stało się coś dużo bardziej wartościowego. Chrześcijanie mają mieć inną, Bożą perspektywę patrzenia na otoczenie i na to, co ich spotyka. Przeczytamy fragment z listu do Rzymian. 8 rozdział. Wersety od 31. Cóż wtedy powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, czy wojna? Jak napisano, z powodu ciebie codzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nic nas nie odłączy od miłości Boga, nic, co się dzieje wokół nas, nie zmieni tej podstawowej rzeczy. No i to musimy po prostu pamiętać, musimy wiedzieć o tym codziennie. Ani na tym świecie, ani gdyby się zdarzyła jakaś katastrofa na jakimś, nie wiem, nowym świecie, po jakiejś katastrofie, ani jakiejkolwiek rangi aniołowie. Żydzi tak wierzyli, że oni są zazdrośni o to, że Bóg stworzył człowieka i tak tym ludziom czasami tacy są tacy wredni dla nich. Żaden anioł, ani większy, ten, bo tutaj są wymienione kilka tych rang, ten tak, ani mniejszy, bo są podobno wszędzie, nie wiem, w tych legendach żydowskich, nic z tym nie zrobi. Są miłością Boga do nas. Ani wysokości i te głębokości, jak to przeczytałem, prawdopodobnie chodzi o takie przeznaczenie, o to, że nie wiem, człowiek rodzi się pod jakąś gwiazdą i ta gwiazda, kiedy jest w zenicie, to jest tutaj użyte to słówko hipsoma, tak? Ona jest wtedy wysoko, tak? I może, nie wiem, może nam sprzyja, a kiedy jest w niskości, tak? Czy w głębokości, batos, jakieś greckie słówko, to może przenosi nam nieszczęście, tak? Żadne przeznaczenie, nic nas nie może, nic, w co świat wierzy, nie może nas tego zaburzyć, nie? Tego zmienić. To jest rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Nic nie zmieni wokół nas. To, co najcenniejsze mamy, jest bardzo dobrze zabezpieczone, ubezpieczone. I nic wokół nas nie może sprawić, że to stracimy. Mówiłem w sumie wcześniej, że się trochę martwię tymi, nie wiem, no tym, co mnie otacza. Zmianami w świecie, zmianami, nie wiem, w ludziach, z którymi mam do czynienia. I się martwię przyszłością jakąś. Czasami lubię, żeby mój umysł coś tam krążył. Nie lubię być w sensie nic nie robić umysłem. Więc tworzę sobie różne rzeczy, czasami czy teorie. Rozmawiałem sobie z Peterem, który przyjechał tam ze 3 tygodnie temu, czy 4, z Niemiec. Był tutaj na nabożeństwie też. I mówiłem, że w sumie jak tam to chodzi, ten koniec świata, nie? Jakiś tam, nie wiem, znak bestii, nie wiadomo co, może się to wszystko zbliżać. Jeśli Bóg nas wcześniej nie zabierze, to bym najchętniej się zakopał na jakiejś działce, bym sobie tam ziemiankę wybudował, jedzenia sobie schował trochę. Nie wiem, tam co tam, może się nauczył polować czy co, żeby tego było więcej. Myślałem sobie, no jakbym się poruszał, no to są teraz, wiecie, termowizja, nie? Jakieś drony, satelity, to mógłbym mieć jakieś takie parasole na przykład z folią aluminiową, wiecie, żeby mnie nie zobaczyli z góry, gdzie ja się tam chowam. No tak sobie tak myślałem, jak to sobie radzić w dziwnym świecie nowym, nie? Gdyby przyszła taka konieczność. No i tak sobie gadamy z Peterem, w sumie trochę głupio. I on mówi, że on mówi inaczej. Nie. Mówi, jeżeli coś takiego by się działo, to właśnie wtedy trzeba być w mieście, nie? Właśnie wtedy trzeba, nie wiem, świadczyć o Bogu, nie? Być tym, który jest tutaj, który pokazuje tym nawet, że ktoś powie w telewizorze, zobaczcie, on się nie zgadza, nie? I my nie zgadzamy się na to, żeby on się nie zgadzał. No i teraz po prostu ukażemy go, nie? W tym czasie trzeba zwiastować, być świadectwem, nawet swoją ofiarą. Jak sobie to przypomniałem, to mi się przypomniała też taka w Quo Vadis Sienkiewicza, ten Piotr, nie? Uczeń Jezusa, wychodzi z Rzymu. Idzie chyba z jakimś chłopcem i słyszy, że Bóg do niego mówi, żeby wracał do Rzymu. Gdzie właśnie się zaczynają prześladowania. No i właściwie wiadomo, że jeżeli wróci, no to go aresztują, nie? Ale jak słyszy to chyba tam 3 razy, no to stwierdza, że wraca. No i zostaje aresztowany, skazany na ukrzyżowanie i mówi tym żołnierzom, że właściwie to jest zaszczyt umierać w Panu, tak? Jeszcze taką śmiercią, jaką Chrystus umierał, nie? Bo tak to widzi Bóg i tak to widzi człowiek, który prowadzony jest Bożą perspektywą, nie? Niekoniecznie trzeba uciekać do lasu, nie? Może droga Boża, droga jest inna. Ścieżka Boża może być zupełnie inna niż moja, nie? Jakub pisze, poczytujcie to sobie z najwyższą radość, przepraszam, Jakuba pierwszy rozdział od drugiego wersetu. To jest dziwne słowa. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Paweł, którego już dzisiaj cytowaliśmy, Rzymian 8:18, mówi tak. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Przedziwne i sakramencko odmienne wydaje się Boże spojrzenie i Boża perspektywa. Od jakiegoś czasu, jak się nad tym zastanawiam, już chyba kilka lat mi takie myśli tam przechodzą przez głowę, to zaczynam uważać, że starzenie się człowieka jakby przyczynia się do tego, żeby on mógł się stawać bardziej pokorny. Że to jest dobry Boży plan. Tak ma być. Zepsucie ciała, nie wiem, tam może tam ten umysł różnie tam też może być. To jest normalne i tak ma być. Boży plan. Gdybym miał zgadywać, dlaczego Bóg tak robi, to po to, żeby mnie nauczyć pokory. Żebym był lepiej przygotowany do stanięcia przed Bogiem, kiedy nadejdzie śmierć, bo ona zwykle przychodzi później, nie wcześniej. Nie? W sensie, że ludzie się starzy częściej umierają niż młodzi na przykład. Nie? To jest proces mojego przygotowania. Tak bym sobie to sam wytłumaczył. Nie? Może Bóg jeszcze to inaczej widzi, ale jak się zastanawiałem nad tym, jaki to ma mieć sens, bo po ludzku, no to co? To bez sensu jest. Strasznie boli, człowiek jest mało użyteczny, z emeryturę trzeba mu płacić, nie w sensie, nie przestaje więcej wnosić, nie do społeczeństwa, zaczyna zabierać. Ale w Bogu jest inny plan, inna perspektywa. Przeczytamy fragment z listu Pawła do Filipian, rozdział 1, werset 20 i dalej. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Boża perspektywa śmierci człowieka. Śmierć nie jest końcem, jest bramą na horyzoncie prowadzącą do społeczności z Jezusem. Jeszcze jeden fragment przeczytam, żeby pokazać taki dysonans między tym, jak Bóg coś widzi, a jak my widzimy. Z Łukasza 21, od 25 wersetu. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebieskie poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku i z mocą i wielką chwałą. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Kiedy to się zacznie dziać, kiedy ludzie będą omdlewać, kiedy będą się bać, to jest ten moment, kiedy ja mogę widzieć zupełnie inaczej, bo zbliża się moje odkupienie. Teraz się okaże, prawda. Teraz, nie wiem, z pogardzanego teraz ja będę wywyższony, tak? Jeśli byłem uniżony, Bóg mnie wywyższy, tak? Zbliża się straszny koniec i to nie ma być czymś zatrważającym dla nas, to jest nasze odkupienie, nasza chluba. Objawienie się synów Bożych, tak? Żyjemy coraz to nowych, wydaje się według mnie coraz gorszych okolicznościach, ale jesteśmy dziećmi Pana, przez Niego zbawieni, umiłowani, powołani do życia po śmierci. I tak na tym świecie ja widzę niebezpieczeństwo, tak? Bóg widzi niebezpieczeństwo tylko tam, gdzie dzieje się coś, co mnie może od Niego oddalić. Ja je widzę w jakimś wydarzeniu. ja czuję smutek, tak? W tym, że mam, nie wiem, szefa, który jest zły, tak? A Bóg widzi okazję do miłowania nieprzyjaciół, tak? Do chyba jednej z najsilniejszej formy świadectwa. Widzę smutek w tym, że mnie dziewczyna rzuciła, a Bóg chce uczyć mnie ufać tylko Jemu. Widzę smutek w tym, że ludzie umierają. Bóg smuci się tylko wtedy, jeżeli ci ludzie umierają bez Boga. Spotykam człowieka. On ma jakieś problemy, pytania, chce mi zająć czas. Dla mnie to jest kłopot. Coś, co może mi zepsuć moje plany na dzisiejszy dzień, albo nie wiem, jutrzejszy, czy za tydzień. A Bóg widzi okazję do tego, żebym wypełnił to, po co żyję na ziemi. Był mu bliźnim, tak? Zaświadczył. Okazał mu miłość. Do tego po to tu jestem. Ja widzę prześladowanie Kościoła, tak? Ojej. A Bóg widzi wzrost Kościoła. W tym prześladowaniu, tak? Na przykład. No, ja widzę śmierć brata albo siostry, a Bóg widzi koniec trosk, może coś, co przysporzy mu chwały i na pewno coś, co go łączy z jego dzieckiem. Na koniec jeszcze dwa fragmenty. Filipian 4,8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I Kolosan 3,1. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Amen.